Dobry wieczór, Krystyna Różańska-Gorgolewska. Witamy w historii, jakiej nie znacie. A dzisiaj dowiemy się, jak obronić Poznań. To będzie historia od Genius Loci do Jastrzębi. A naszym gościem dzisiaj w studio jest pan Wiesław Kaczmarek, przewodnik z Koła Przewodników imienia Marcelego Mottego. Dobry wieczór.
Witam państwa serdecznie.
Każdy z nas poznaniaków, żeby poczuć się bezpieczniej, mamy wieczór. Lepiej nam będzie, gdy dowiemy się, gdy się umocnimy w tym naszym przekonaniu, że jesteśmy bezpieczni w Poznaniu. Jak to było od początku?
Problem, jak obronić Poznań, jest problemem tak starym, jak sam poznański gród. Z początku, dawno temu, jeszcze w czasach przedchrześcijańskich, gdy na Ostrowie Tumskim swoją siedzibę wybudował pierwszy, później się okazał pierwszy chrześcijański władca Polski, a wówczas przywódca plemiona Polan, książę Mieszko I, zaistniała trzeba zabezpieczenia tej siedziby, obwarowania jej w jakiś sposób, po to, aby bezpiecznie mógł sprawować swoją władzę nad państwem Polan. Należy dodać, że Ostrów Tumski w Poznaniu nie był jedyną siedzibą Mieszka I. Mieszko I tych siedzib miał 5 w sumie w pierwszym okresie swego panowania. Były to Gniezno, Ostrów Lednicki, Grzybowo, ale również Giecz, no i Poznań. Pierwszą budowlą obronną na terenie Ostrowa Tumskiego był wał ziemno-drewniany oparty na konstrukcji skrzyniowej. Wał ten okalał Palladium Mieszka I na Ostrowie Tumskim. Palladium, czyli pałac książęcy, w którym urzędował nasz władca. W późniejszym czasie wałem również okolono katedrę, jak i przyległe tereny, ale to w okresie troszkę późniejszym. Relikty tych obwarowań dzisiaj udostępnione są zwiedzającym w rezerwacie archeologicznym Genius Loci, który znajduje się na poznańskim Ostrowie Tumskim przy ulicy Posadzego 5. Dla tych, którzy jeszcze nie zdążyli się zorientować czy dowiedzieć, cóż to jest ten Genius Loci, prawda? Otóż, poczynając od mitologii jeszcze chyba greckiej, później rzymskiej, a później również zakupionej przez Słowian i nawet chrześcijan, Genius Loci jest to nic innego jak duch opiekuńczy miasta. A więc ten duch opiekuńczy miasta towarzyszył wszystkim miastom od zarania dziejów, od chwili, gdy miasta zaczynały powstawać, jeszcze w czasach bardzo, bardzo odległych. I dotrwał ten duch opiekuńczy również do Poznania i będzie on nam towarzyszył aż do dnia dzisiejszego, ale przybierze on już współcześnie zupełnie inną postać.
Nie ma dzisiaj tutaj Mieszka, Mieszko tutaj już nie mieszka, lecz w umysłach prostych ludzi zachwyt i zdumienie budzi. Dał korzenie, dał początek, wprowadził nowy wątek w tej historii, co do dzisiaj męczy Sławka, bawi Krzysia.
Rezerwat archeologiczny Genius Loci na Ostrowie Tumskim pokazuje przekrój, taką odkrywkę archeologiczną, przekrój przez wał, ten wał ziemno-skrzyniowy, który okalał rezydencję Mieszka, a później również katedrę i przyległe tereny.
Jak wyglądał taki wał ziemno-drewniany o konstrukcji skrzyniowej?
pierwszej fazie budowy takiego wału tworzono konstrukcję skrzyń wykonaną z pali dębowych. Te skrzynie miały wymiary około 2 na 2, 3 na 3 metry, wysokość kilku metrów. Te skrzynie napełniano kamieniami i były zasypywane bądź ziemią, bądź wzmacniane gliną. Wówczas powstawała taka bardzo sztywna konstrukcja, praktycznie niemożliwa do zniszczenia, bo była ona bardzo rozległa u podstawy, nawet u podstawy miała około 20 metrów. Od zewnątrz tą konstrukcję wzmacniano gliną, wzmacniano kamieniami u podstawy, ale również u samego dołu posadowiano częstokół, czyli pale wbite u podnóża wału, zaostrzone, skierowane na zewnątrz, tak aby ewentualnie najeźdźcy mieli utrudniony dostęp do tego wału. Tak dla zobrazowania, to pierwszy wał okalający Palladium Mieszka I miał średnicę tylko 40 metrów, ale wysokość 8 metrów i przekrój tego wału wynosił 25 metrów kwadratowych, czyli to była budowla potężna, bardzo trwała. I tak jak wspomniałem wcześniej, w późniejszym okresie, gdy wybudowano już katedrę obok Palladium, należało tą katedrę też w jakiś sposób obwarować. W związku z tym znów obudowano katedrę podobnym wałem, a w późniejszym czasie również podobnym wałem ochroniono miejsce na północ od katedry, tam gdzie znajdowała się osada służebna, gdzie mieszkali urzędnicy, mieszkali rycerze, członkowie drużyny książęcej. Także w sumie ta pierwsza poznańska twierdza, bo z tym określeniem twierdza Poznań będziemy jeszcze się spotykać, a więc ta pierwsza poznańska twierdza składała się z takich trzech elementów. Pierwszy to był ten duży wał okalający Palladium Mieszka I, rozszerzony o obwarowania katedry, i trzeci element obwarowania tej osady służebnej.
Czy to czyniło Poznań już tysiące lat temu jednym z najlepiej ufortyfikowanych miejsc w tej części Europy?
Na pewno dobrze ufortyfikowanym. Świadczy o tym fakt, że twierdza poznańska nigdy nie została zdobyta. Wręcz przeciwnie, nawet w kilku próbach zdobycia tej twierdzy, między innymi w roku 1004, rycerze odstąpili od zdobywania tej twierdzy, zakładając, że straty byłyby zbyt duże i nie opłacało się po prostu zdobywać tej twierdzy. Budowa tej twierdzy Ostrowa Tumskiego zawierała się w takim okresie pomiędzy drugą połową X wieku, a więc tym czasem, gdy władzę sprawował Mieszko I, a rokiem 1038. W roku 1038 nasz sąsiad z południa, książę czeski Brzetysław, najechał na Wielkopolskę, również Poznań, i zajął Ostrów Tumski. Brzetysław Czeski nie zdobył Ostrowa Tumskiego. Był to okres wojen religijnych, takiego rozluźnienia w państwie. Państwo było słabe i nie zdobywał Ostrowa Tumskiego. Ten Ostrów Tumski został po prostu przez niego zajęty. Efekt był taki, że został zniszczony. Została zniszczona również katedra, Palladium. Właściwie Ostrów Tumski w formie takiej twierdzy już się nie odrodził. Czas pierwszej twierdzy, twierdzy Ostrowa Tumskiego, został zakończony.
Ale to nie koniec historii obronności Poznania.
Oczywiście, jeszcze przed nami 1000 lat prawie. W połowie XIII wieku panujący w Wielkopolsce książę Przemysł I, a było to już po rozbiciu dzielnicowym, 100 lat po rozbiciu dzielnicowym, panujący w Wielkopolsce książę Przemysł I wraz ze swym bratem Bolesławem Pobożnym, był to chyba jedyny w Polsce przypadek, gdzie dwóch braci ze sobą się nie kłóciło, a wręcz przeciwnie, bardzo intensywnie, bardzo mocno współpracowali. Efektem tej współpracy była pewna inicjatywa, mianowicie Poznań musiał się rozwijać. Natomiast Ostrów Tumski nie dawał takiej możliwości, był na wyspie, ograniczone możliwości były komunikacyjne, powierzchniowe. W związku z tym Przemysł I wpadł na taki genialny pomysł, dogadał się z biskupami poznańskimi i dzisiaj powiedzielibyśmy, że zrobił taki interes. Oddał Ostrów Tumski biskupom, natomiast w zamian otrzymał trzy wsie. Trzy wsie na lewym brzegu Warty, mianowicie Święty Wojciech, Święty Gotard i Święty Marcin. To były wsie, które były własnością biskupów. Nastąpiła zamiana i Przemysł I w roku 1253, co jest bardzo ważną datą dla nas Wielkopolan, poznaniaków przede wszystkim, lokował nowe miasto na lewym brzegu Warty. To jest dokładnie to miasto, które widzimy stojąc przed ratuszem. Miasto było lokowane na prawie magdeburskim. prawo magdeburskie było bardzo restrykcyjne i stawiało na budowniczych miasta dużo wymogów. Przede wszystkim miasto musiało być zwarte. Centralnym punktem miasta był rynek, od którego prostopadle z każdej pierzei odchodziły po trzy ulice. W kolejnych pierścieniach ulic musiały się one przecinać pod kątem prostym i tak dalej, i tak dalej. Taka szachowniczka powstawała. Oczywiście na środku rynku musiał się znajdować ratusz jako miejsce sprawowania władzy administracyjnej nad miastem. W mieście musiał znajdować się pałac, miejsce władcy, no ale przede wszystkim na owe czasy musiał się znajdować w mieście pierwszy kościół, czyli kościół farny. I tak w obrębie tego lokowanego Poznania te obiekty powstały. Całość musiała być chroniona murem.
Dlaczego Poznaniowi miałoby zależeć na tym, żeby być miastem magdeburskim?
Wówczas wiele miast w Europie i wiele miast w Polsce przyjmowało jakby tą zasadę budowania miast na prawie magdeburskim. Prawa magdeburskie dawały pewne przywileje, głównie przywileje ekonomiczne, przywileje handlowe, a więc możliwość rozszerzenia tej oferty handlowej z Zachodem, z Europą. Była to kwestia podatków, myt.
Czyli od zarania Poznaniakom zależało na tym, żeby handlowo się rozwijać.
No Poznań leżał przy bardzo takim ważnym szlaku handlowym z Pomorza na Dolny Śląsk, ale o tym za chwileczkę. Cały ten Poznań musiał być, tak jak wspomniałem, otoczony murami. Został obwarowany takimi murami ceglanymi, których długość wynosiła 2300 kroków. W skład tych murów wchodziły 32 wykusze, które były bronione przez różne cechy rzemieślnicze i mieszczan. Każdy wykusz miał jakby swoją obsługę, obsadę. Do miasta prowadziły 4 bramy i 3 furty. W obrębie murów znajdowała się również 30-metrowa baszta, zwana wieżą zegarową lub czerwoną basztą. Jeśli Państwo chcielibyście zobaczyć, jak wyglądał ten średniowieczny Poznań, zapraszam w dwa miejsca. Najpierw na zbieg ulic Świętosławskiej i Wodnej, gdzie na ścianie Muzeum Archeologicznego znajduje się taki fresk bazowany na rycinie wykonanej w roku 1617 przez grafika Brauna i Hakenberga, obrazujący, jak wyglądał Poznań. Ale w lepszym stanie znajduje się właśnie powiększona ta rycina na wieży widokowej, na tarasie widokowym wieży Zamku Królewskiego na wzgórzu Przemysła. I tam można dokładnie z bliska zobaczyć, jak ten średniowieczny Poznań, jak te obwarowania Poznania wyglądały. Co ciekawe, praktycznie w niezmienionej formie, no poza oczywiście szczegółami architektonicznymi wynikającymi ze stylów archeologicznych, skulpturowych, które panowały w tym czasie, ale prawie w niezmienionej formie te obwarowania doczekały się do końca XVIII wieku. Czyli można powiedzieć, że u zarania dziejów Poznania aż do końca XVIII wieku tak mniej więcej ten system obronny Poznania wyglądał. Kilka słów o tych bramach, które prowadziły do Poznania i o tych furtach. Cztery bramy, była to brama wroniecka i brama wrocławska, najważniejsze z tych bram, bo one właśnie prowadziły szlak z północy na południe, z Pomorza na Dolny Śląsk. Poza tym brama wodna, która prowadziła z Poznania w kierunku Dolnego Śląska, na Kalisz. Zaczynała się przeprawą przez Wartę, do której trzeba było dojść Groblą. Dzisiaj tamtędy biegnie ulica Grobla.
Thank you.
już mamy tak znajome nazwy. To są nazwy starorynkowych uliczek.
Tak.
To tak możemy właśnie lokalizować te bramy, o których mówimy?
Tak, lokalizujemy dokładnie tak, jak są nazwane. Brama Wroniecka znajduje się u wylotu ulicy Wronieckiej w okolicach dawnej pływalni, a wcześniej starej synagogi żydowskiej. Tam znajdowała się taka śluza celna. Jest to ładnie pokazane na posadzce, gdzie obrys tej bramy, fundamenty tam są zaznaczone, więc tamtędy z północy od strony Wronek wjeżdża, tego Wroniecka. Od strony Wronek wjeżdżano do Poznania, w Poznaniu odbywały się targi, jarmarki itd., itd. A w kierunku Wrocławia wyjeżdżano jakby w linii prostej ulicą Wrocławską, przez Bramę Wrocławską, która znajdowała się dokładnie naprzeciwko Kupca Poznańskiego i dalej już droga prowadziła do Wrocławia. Brama Wodna, tak jak wspomniałem, prowadziła w kierunku Górnego Śląska przez Groble, a więc ulica Grobla wywodzi się stąd, że kiedyś była tam taka wysoka grobla, właśnie przez którą można było dotrzeć do rzeki Warty, przeprawić się, no i dalej już udać się w kierunku Kalisza. I kolejna, czwarta brama, Brama Wielka. Brama Wielka, znów jak nazwa wskazuje, znajdowała się u wylotu ulicy Wielkiej, przed skrzyżowaniem z Garbarami. Ta brama również określana była jako bramą pielgrzymkową, bo przez tą bramę przechodziły pielgrzymki, które kierowały się w stronę Ostrowa Tumskiego, a więc do grobów pierwszych królów polskich i dalej do Gniezna, do grobu świętego Wojciecha, więc brama pielgrzymkowa. No, dodatkowo jeszcze były trzy furty w murach. Furta dominikańska, która znajdowała się u wylotu ulicy Dominikańskiej, tam, gdzie dzisiaj mamy kościół. Furta zamkowa, zwana również furtą glinną, u podnóża wzgórza zamkowego, między dzisiejszym Zamkiem Królewskim a Muzeum Narodowym. Tamtą furtę jeszcze możemy sobie obejrzeć. Ona trochę zmieniła wystrój, bo została tak już przebudowana i ma taki wystrój klasycystyczny, a więc tak trochę parę set lat później. No i Ciemna Bramka, najsłynniejsza poznańska furta, która znajdowała się na ulicy za bramką, czyli u wylotu z Placu Kolegiackiego w stronę, jakbyśmy to dzisiaj określili, Placu Bernardyńskiego. Ona miała ciemną sławę. Ciężko było tam przejść, nie płacąc myta i nie obrywając czasami po plecach od miejscowych koleżków. Obserwację przedpola zapewniała czerwona baszta, więc wieża zegarowa, która znajdowała się na dziedzińcu dzisiejszego szpitala Józefa Strusia. Z tyłu jest dziedziniec. Ona spełniała również rolę więzienia. Jakie losy spotkały mury miejskie? Te właśnie średniowieczne mury miejskie, których budowę zainicjował jeszcze Przemysł I. Mury przetrwały w nienaruszonej formie do XVII wieku. Rozwój artylerii sprawił utratę znaczenia tych murów. Ciężkich armat nie można było posadowić wysoko na tych murach, zresztą prowadzenie ognia byłoby bardzo utrudnione. Dlatego artyleria sprawiła, że te mury zatraciły swoją wartość. W czasie potopu szwedzkiego Szwedzi zajmowali Poznań przez pewien okres czasu, obwarowali Poznań, budując na zewnątrz tych murów kilka ziemnych bastionów, na których można było posadowić działa. Bastiony to są takie najczęściej trójkątne wywyższenia terenu, których można prowadzić ogień zarówno na wprost, ale również i na boki, wzdłuż jakby linii obrony, tak żeby poszczególne bastiony znajdujące się obok siebie mogły wspierać się ogniem. Ciekawostka dotyczyła tych murów średniowiecznych, ponieważ one były już nieużyteczne jako obronne, ale stały się użyteczne w innym charakterze. Solidne konstrukcje tych murów, były one grube, zostały wykorzystane jako fundamenty, jako ściany boczne budynków, które budowano od strony Starego Miasta.
Dzięki takiemu zastosowaniu fragment tych murów został odkryty, prawda?
Dzięki temu pewne części, pewne elementy tych fortyfikacji średniowiecznych przetrwały do dnia dzisiejszego. Jaki los spotkał te mury średniowieczne? Z końcem XVIII wieku Wielkopolska znalazła się w obrębie wpływów Cesarstwa Pruskiego po trzecim rozbiorze Polski. Prusacy usadowili się już w Poznaniu na dobre i zakładali, że będą tutaj już zawsze, w związku z tym postanowili rozbudować Poznań, zrobić takie miasto metropolitalne. Przeszkadzały im w tym te właśnie średniowieczne mury obronne, które bardzo ograniczały tą przestrzeń. Wpadli na genialny pomysł, jak to Prusacy, w najprostszy sposób rozebrać te mury. Dzisiaj, mimo heroicznej pracy archeologów i konserwatorów, możemy odwiedzić jedynie kilka zachowanych, nielicznych perełek tej średniowiecznej architektury obronnej. Właśnie dzięki temu, co pani redaktor powiedziała, między innymi, że część tych murów została wykorzystana jako ściany budynków mieszkalnych.
Teraz musimy koniecznie powiedzieć, gdzie możemy te mury zobaczyć.
Udajmy się na miejsce Bramy Wronieckiej, a więc naprzeciwko dawnej synagogi. Między ulicą Wroniecką a ulicą Masztalarską, na zapleczu strażnicy nowo wybudowanej, zresztą strażnicy Straży Pożarnej, prowadzi bardzo urokliwa ścieżka edukacyjna wzdłuż odkrytych i odrestaurowanych fragmentów murów. Tam znajdują się dwie baszty. Baszta Katarzynek i baszta strażacka. Baszta Katarzynek dlatego, gdyż znajdowała się na zapleczu ówczesnego klasztoru sióstr świętej Katarzyny, potocznie zwanych Katarzynkami. Odrestaurowana została fosa, która w czasach funkcjonowania tych obwarowań była zasilana przez rzekę Bogdankę, która płynęła zupełnie gdzie indziej niż płynie dzisiaj, ale to już powiedzmy zupełnie inna znów historia. Część z tych fragmentów obwarowań w rejonie ulicy Wronieckiej, Kramarskiej została odtworzona, zrekonstruowana, odbudowana na bazie odkrytych fundamentów. Zresztą jak będziemy tam zwiedzać, to zobaczymy, że niektóre cegły, które znajdują się niżej, są jakby gorszej jakości, są cegłami starymi, natomiast nie kryto tego, że ta górna część jest odrestaurowana, jest zbudowana z nowej cegły. Kolejnym elementem takiej właśnie architektury obronnej średniowiecznym jest baszta artyleryjska. Baszta artyleryjska, która znajduje się również przy ulicy Kramarskiej, ale bliżej skweru Romana Wilhelmiego, naprzeciwko sceny na piętrze. Historia tej baszty jest też dosyć ciekawa. Mimo iż baszta nazywa się basztą artyleryjską, ja mam taką moją prywatną zresztą teorię, moje spostrzeżenie, że ona chyba artyleryjska nie była, ponieważ strzelnice szczelinowe, które w tej baszcie się znajdują, raczej nie wskazują na to, że tam można było strzelać z armat. Ich pionowa konstrukcja wskazywała, że raczej strzelano z nich z łuku. Natomiast ciekawostka odkrycia tej baszty. No, nikt nie wiedział o tej baszcie do 1945 roku. Ten rejon znajdował się na linii jakby natarcia wojsk radzieckich na Cytadelę. Był bardzo mocno zniszczony i w 1945 roku, gdy zaczęto tam prowadzić prace wyburzeniowe, próbowano odbudować coś tam, no w środku jednego z budynków znaleziono oryginalną, średniowieczną cegłę. Odbudowano to, odkopano i się okazało, że to jest fragment średniowiecznej baszty. Mamy kolejny przykład na to, że to, że zabudowano te fortyfikacje mieszkaniami, budynkami mieszkalnymi, pozwoliło na przetrwanie ich. Prusacy ich nie zdążyli po prostu rozebrać. Kolejnym takim miejscem, w którym możemy fragmenty tej twierdzy, tych obwarowań średniowiecznych zobaczyć, to jest to fragment muru między Zamkiem Królewskim na wzgórzu Przemysła a Muzeum Archeologicznym. Zaraz tutaj obok kościoła Franciszkanów. I w tym fragmencie murów zobaczymy tą właśnie bramkę glinną. Ona jest taka biała, jest otynkowana w takiej formule klasycystycznej. Ale to jest niewielki fragment tych murów. I ostatnim takim fragmentem murów w tej fortyfikacji średniowiecznej są to mury, które znajdziemy na wschód od ulicy Wrocławskiej, vis-a-vis kupca poznańskiego, na zapleczu kościoła Farnego. W XVII wieku, jak jezuici otrzymali zezwolenie na budowę tej pięknej kolegiaty, tego pięknego kościoła barokowego, no musieli rozebrać kawałek murów obronnych, które przebiegały przez plac kolegiacki. No dostali wówczas taki przykaz, że mogą rozebrać te mury, ale w dalszym jakby obszarze muszą dobudować jeszcze, tak żeby była ciągłość tych murów. No i w tym XVII wieku dobudowano fragment murów. Ten fragment pozostał również dlatego, że o te mury opierał się budynek hotelu Saskiego, który znajduje się na końcu ulicy Wrocławskiej. Ale już ten mur się bardzo różni od tych murów średniowiecznych. Różni się strzelnicami. Możemy zaobserwować, że są to strzelnice, które nazywa się strzelnicami kluczowymi. Przypominają one dziurkę od klucza, ale tak odwróconą do góry, odwrotnie. Wskazywałyby na to, że powstały w okresie, gdy w użyciu była już broń palna. Niekoniecznie były to strzelnice artyleryjskie, ale strzelnice umożliwiające prowadzenie ognia na przykład z muszkietów, z arkabuzów. No i to wszystko, co nam pozostało po tym, co rozpoczął przemysł pierwszy, a więc po tej drugiej twierdzy, bo pierwszą mieliśmy na Ostrowie Tumskim, a drugą właśnie okalającą Stary Rynek.
To jednak nie koniec opowieści o twierdzach.
Z końcem XVIII wieku Poznań znalazł się pod dominacją pruską. Prusacy, rozbudowując miasto, rozebrali te mury średniowieczne, o czym wcześniej wspominaliśmy, ale musimy pamiętać również o tym, że przesunęła się granica Cesarstwa Pruskiego, przesunęła się dość mocno na wschód. W odległości kilkudziesięciu kilometrów od Poznania na wschód, w Strzałkowie, znajdowała się granica dwóch cesarzy, dwóch cesarstw, cesarstwa pruskiego i cesarstwa rosyjskiego. No, w tym czasie ci dwaj cesarzy byli wobec siebie antagonistami. W związku z powyższym postanowiono Poznań ufortyfikować ponownie. Postanowiono wybudować twierdzę z bardzo prostej przyczyny. Otóż Poznań był na trasie najkrótszej drogi od cesarstwa rosyjskiego do Berlina, do stolicy cesarstwa. Była to najkrótsza droga i ta najkrótsza droga prowadziła właśnie przez Poznań. Dlatego postanowiono ten Poznań ufortyfikować, stworzyć twierdzę. Zaczęło się to realizować po roku 1815, a więc po Kongresie Wiedeńskim, gdy już Prusacy wiedzieli, że tu będą stanowili prawo, że tu będzie ich państwo. Takim inicjatorem, prekursorem budowy twierdzy był pruski generał Karl von Grolman. To on jakby optował za tym, żeby tu z Poznania stworzyć silną twierdzę. W roku 1828 panujący wówczas w Prusach cesarz Fryderyk Wilhelm III zatwierdził plan budowy okrężnej twierdzy bastionowej. Można powiedzieć, że była to twierdza o narysie poligonalnym, okrężna twierdza bastionowa o narysie poligonalnym. Była to twierdza, której głównym elementem bojowym były bastiony artyleryjskie, a twierdza okalała miasto, czyli była twierdzą okrężną, wielokątną, czyli poligonalną. Już w roku 1834 został wybudowany pierwszy fort tej twierdzy. Był to fort Winiary. Fort osiągnął zdolność bojową jako twierdza klasy drugiej, zdolna do samodzielnej obrony.
Skąd ta nazwa? Dlaczego port Winiary? I czy to nie jest przypadkiem cytadela nasza?
Ale zanim do wybudowania tego fortu na Winiarach doszło, dlaczego na Winiarach? Przecież my, poznaniacy, wiemy, że Winiary leżą zupełnie w innym miejscu. Kilka kilometrów, no chyba z dwa kilometry od fortu Winiary. Ano, Wzgórze Winiarskie, czyli tam, gdzie dzisiaj znajduje się cytadela, było takim elementem dominującym nad Poznaniem, nad krajobrazem Poznania. Idealnie nadające się na budowę takiego fortu głównego, fortu dominującego, cytadeli. Szkopuł polega na tym, że na tym terenie znajdowała się wieś Winiary z przysiłkiem Bonin, no i tak kościółkiem świętego Leonarda.
I co należało zrobić? Przenieść wieś?
No tak Prusacy zrobili, oni tak to lubili. Przenosili, burzyli, budowali, taka ich była natura. Wykupili ten teren, wieś Winiary i wieś, ten przysiłek Bonin, razem z tym kościółkiem przenieśli na miejsce, gdzie dzisiaj się znajdują, a więc w okolice drogi obornickiej, trasy obornickiej, ale fort Winiary jako nazwa została, no bo jest na Winiarach, prawda? Natomiast wsie zostały przeniesione. Przygotowując teren do budowy fortu, musieli to wzniesienie troszkę, tak po poznańsku mówiąc, splantować, spłaszczyć. Spłaszczyli i na wzniesieniu winiarskim wybudowali tą pierwszą twierdzę, pierwszą fortyfikację, pierwszy fort. Fort nazywany do dzisiaj, no dzisiaj cytadelą poznańską, ale nazywany praktycznie do końca istnienia twierdzy fortem Winiary. On nie zmienił nigdy nazwy. Budowę twierdzy poligonalnej tej okalającej Poznań zakończono w roku 1869. Uznano ją jako największą i najnowocześniejszą bastionową, poligonalną twierdzę w Europie.
W Europie.
W Europie. No, gdzie indziej poza Europą nie budowano tak okazałych twierdz. Ja dodam tylko, że poza tą największą i najnowocześniejszą należy jeszcze dodać, że ostatnią, ponieważ nigdy już później takich twierdz nie budowano. Jak ta twierdza była zbudowana, którędy przebiegała, z czego się składała? Oczywiście głównym elementem tej twierdzy był fort Winiary, który znajdował się na wzniesieniu winiarskim. Miasto, śródmieście Poznania, otoczone było wałem ziemnym, fosą i wałem ziemnym, umocnionym co kilkaset metrów bastionem artyleryjskim, na którym posadzone były ceglane reduty. Do miasta prowadziły bramy. Którędy przebiegała ta twierdza bastionowa, bo tak sobie mówimy, ale musimy wiedzieć, którędy te fortyfikacje przebiegały. Jeśli spojrzymy dzisiaj na krajobraz Poznania i zaczniemy od hotelu Polonez, między ulicą Kościuszki i Aleją Niepodległości i będziemy się przesuwać tym korytarzem między ulicą Kościuszki a Aleją Niepodległości, to po drodze będziemy mijać nowoczesny budynek Urzędu Marszałkowskiego, kawałek dalej nieużywany, zapuszczony, zapomniany budynek przedwojennego starostwa powiatowego, dalej dom akademicki Hanka, w kolejności kościół dominikanów, kolegium Majus, zamek cesarski, dyrekcję poczt, a dalej jeszcze dyrekcję kolei, izbę rzemieślniczą, dom żołnierza, hotel Poznań i tak dalej, aż ulica Kościuszki zmieni się w ulicę Krakowską i po drodze mamy jeszcze tam liceum numer 6 przy ulicy Krakowskiej, aż do samej Warty. Jeśli wyobrazimy sobie tą przestrzeń, to ta przestrzeń zabudowana właśnie była tą twierdzą. W tym miejscu wznosiły się wały i fosy, co pewien czas najeżone tymi bastionami artyleryjskimi, wzmocnionymi redutami. Tak wyglądał ten pas obrony. Po prawej stronie warty było troszkę inaczej, ponieważ po prawej stronie warty nie było Poznania, nie było miasta. Tam był Ostrów Tumski i z Ostrowa Tumskiego stworzono oddzielną, tak zwaną cytadelę tumską, a więc też obwarowano tą cytadelę również umocnieniami ziemnymi. Takim centralnym punktem był fort, który nazywał się Fort Radziwiłł, ale również kilka innych dzieł fortyfikacyjnych po prawej stronie warty jakby chroniło dostęp do miasta. Średnica całej twierdzy wynosiła 3 km. Sama rozpiętość cytadeli to było 1350 metrów. Miasta broniło 17 fortów i innych dzieł fortecznych. Do miasta prowadziło 14 bram, no bo jakoś trzeba było do tego miasta się dostać, prawda? A miasto było obwarowane, miasto było zamknięte wałami i fosami. Ciekawostką, że w skład tej twierdzy wchodziło również 5 tam spiętrzających wody warty, cybiny i wierzbaka oraz wewnętrzna cytadela tumska i to był jakby cały obszar twierdzy, tej twierdzy bastionowej.
Aż trudno sobie wyobrazić, że to w tym miejscu mogło gdzieś być.
Otóż co do fortów, które broniły, no wiadomo, forty fortami, bramy bramami, no ale co te tamy? Nie? Skąd tych 5 tam? Otóż Prusacy wpadli na taki genialny pomysł, aby bronić twierdzy za pomocą wody. W przypadku próby zdobycia miasta od wschodu oczywiście, wybudowano kilka takich właściwie nie śluz, tylko jazów spiętrzających wody. Wody warty, cybiny i wierzbaka. Zapuszczając te jazy, zamykając koryta tych rzek, podnosił się ich poziom, zalewał tereny okalające twierdzę, uniemożliwiając w ten sposób jakby no przebicie się tam żołnierzom przeciwnika. Gdzie znajdowały się takie jazy? Otóż największy był to jaz na warcie, tak zwana wielka tama warciana. Ona przebiegała w miejscu tam, gdzie znajduje się elektrownia Garbary. Łączyła jakby brzeg elektrowni Garbary z tym brzegiem lewym Warty. Druga duża tama znajdowała się, zwana tamą katedralną lub śluzą katedralną, zamykała rzekę Cybinę pomiędzy Ostrowem Tumskim a Śródką. Dokładnie w tym miejscu, gdzie dzisiaj znajduje się Brama Poznania, to tak zwany IHOT, czyli Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego. W tym miejscu znajdowała się ta druga śluza. Zresztą zachodni przyczółek istnieje do dzisiaj, został on wyeksponowany i możemy go sobie obejrzeć. Trzecią taką śluzą była śluza na Cybinie, w miejscu, w którym dzisiaj znajduje się, przebiega ulica Jana Pawła II. I kolejne dwie śluzy na Wierzbaku, no i kolejna śluza zamykająca tak zwaną Martwą Wartę, śluza Grobelna, gdzieś na wysokości ulicy Grobli. Poszczególne forty tej twierdzy bastionowej nazywane były imionami, nazwiskami pruskich generałów z tamtego okresu, więc Waldersee, Tietzen, Kolomb, Grolman, Brinek, Rüder, Rauch, Radziwiłł. To były nazwy fortów. Do Poznania prowadziło 14 bram fortecznych. Te bramy miały różny wygląd, od takich mniej znaczących, jak brama cmentarna, czy brama młyńska, czy chociażby brama szerągowska, ale były bramy takie bardzo znaczące i obronnie i architektonicznie, jak brama królewska, która znajdowała się u wylotu ulicy dzisiejszej Libelta, czy najważniejsza brama berlińska, która prowadziła w kierunku zachodnim, która znajdowała się dokładnie w miejscu pomiędzy Zamkiem Cesarskim a dyrekcją poczty. Brama Wildecka, brama Dębińska, ale również brama Warszawska czy brama Bydgoska, one były takie bardzo wyeksponowane, bardzo mocno architektonicznie rozwinięte, tym walory obronne. Poza tymi fortami, śluzami, bramami znajdowało się kilka jeszcze innych ciekawych dzieł fortecznych, a mianowicie dwie kaponiery. Jedna kaponiera kolejowa, o tej kaponierze wszyscy wiedzą, wszyscy ją znają, jest w tej chwili troszkę odrestaurowana, znajduje się pod rondem kaponiera, ale druga kaponiera znajdowała się nad brzegiem Warty. Była to kaponiera warciana. Ona ulokowana była naprzeciwko dzisiejszej ulicy Czartoria, a została rozebrana, nie istnieje. To, że została nam się kaponiera kolejowa. Do dnia dzisiejszego w Poznaniu pozostało kilka reliktów twierdzy bastionowej. Niewielka ilość pozostałości tych obiektów spowodowana jest nie tylko działaniami wojennymi, ale przede wszystkim faktem rozebrania znacznej części twierdzy przez Prusaków. A więc na przestrzeni praktycznie jednego stulecia mamy dwa momenty, w których Prusacy coś rozbierali.
W przypadku jednego z tych rozbiórek to sami zbudowali je najpierw.
Tak, tak, tak. No, w przypadku twierdzy bastionowej sami ją sobie zbudowali, a kilkadziesiąt lat później, 30 lat później zaczęli ją rozbierać. Co nam pozostało po tej twierdzy bastionowej? Znów niewiele, bo Prusacy rozebrali. O obrębie fortu Winiary, czyli na Cytadeli Poznańskiej, został fragment tak zwanej estakady zachodniej. Dzisiaj tam znajduje się Muzeum Armii Poznań. Tutaj cytadela nie została rozebrana przez Prusaków, natomiast praktycznie została w całości zniszczona w czasie wyzwalania Poznania w 1945 roku. Także tu akurat do demontażu Cytadeli Poznańskiej nie przyczynili się Prusacy, no ale wojska radzieckie zdobywające ten bastion obrony, ostatni bastion obrony Prusaków. Także z tego fortu Winiary został nam fragment estakady zachodniej, tam gdzie znajduje się Muzeum Armii Poznań, ale również laboratorium artyleryjskie z dziedzińcem, na którym stoją czołgi, i tam jest usytuowane Muzeum Armii Poznań. Również na Cytadeli znajdują się relikty, pozostałości zburzonej reduty pierwszej, części Rawelinu pierwszego, ale to już są naprawdę takie super, super pozostałości, śladowe ilości tej twierdzy. Co nam jeszcze pozostało? No pozostała nam kaponiera kolejowa, właściwie pół tej kaponiery, bo połowa kaponiery, ta bojowa część najważniejsza, została rozebrana w latach 60., gdy budowano tam rondo kaponiera.
No właśnie, dla większości poznaniaków kaponiera to po prostu rondo, a słowo kaponiera oznacza w ogóle coś innego przecież.
No tak, słowo kaponiera jest to nazwa dzieła fortecznego. Rolą kaponiery było prowadzenie ognia wzdłuż linii obrony. Nie prostopadle, do linii obrony, ale wzdłuż linii obrony. Kaponiera kolejowa, ta poznańska, funkcjonowała tam właśnie dlatego, gdyż uniemożliwiała przedostanie się ewentualnie nacierającym wojskom wzdłuż linii kolejowej. Linia kolejowa nie może być zaburowana, musi być przestrzeń otwarta. Tory muszą być otwarte, muszą tam jeździć. Była to linia kolei toruńskiej w tym czasie, a więc jakby można tam wojska mogło się przemieszczać bardzo łatwo. Dlatego kaponiera jakby zamykała przez tą przestrzeń, prowadząc ogień wzdłuż torów kolejowych, czyli jakbyśmy to powiedzieli, wzdłuż ulicy Roosevelta dzisiaj. Ta kaponiera właśnie kolejowa. Poza tym z tych obwarowań twierdzy bastionowej pozostał jeszcze nam fragment takiej reduty przy ulicy Powstańców Wielkopolskich, fragment bastionu Kolomb. Tam dzisiaj znajduje się pub, taka restauracyjka. No i z niewidocznych rzeczy przepusty śluzy cybińskiej. Jeśli tam będziemy mieli szczęście i się gdzieś tam wychylimy, nie polecam, to możemy pod ulicą Jana Pawła II, gdzie płynie Cybina, zauważyć tam ślady cegły. To jest ta śluza cybińska. No pozostała nam się fragment śluzy katedralnej, odbudowanej właśnie dzięki budowie tego przejścia do Ichotu. No i zachodni przyczółek śluzy, wielkiej śluzy warcianej, ale jest on widoczny tylko od strony wschodniego brzegu, czyli od strony elektrowni Garbary. To wszystko, co nam pozostało po twierdzy bastionowej. Musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, co spotkało twierdzę bastionową, że jej nie ma. Dlaczego Prusacy ją rozebrali? Koniec budowy tej twierdzy bastionowej przypadł na okres rewolucji przemysłowej. Na pola walki weszła nowa jakość. Przede wszystkim zmieniła się artyleria. Artyleria o lufach takich zwykłych, oładowana odprzodowo, gładkolufowa, właściwie została zastąpiona przez nowoczesną artylerię o lufach gwintowanych, ładowanych od tyłu, na nabój scalony. Co to powodowało? Powodowało zwiększenie zasięgu artylerii. Do tej pory, jeśli mieliśmy twierdzę bastionową, to artylerzyści strzelali do siebie w obydwie strony, widząc się, ponieważ zasięg tych armat był nieduży, około 2 kilometrów, i główną rolą nacierających było wykorzystanie energii kinetycznej tego miotanego pocisku tej kuli, aby zrobić wyłom. Wyłom w murze, wyłom w bramie, wyłom w wale. Jak już ta artyleria ten wyłom tam zrobiła, no to tam wtedy wpadała piechota, kawaleria, no i tam robiła porządek. Ale ci obrońcy i nacierający musieli się widzieć. W przypadku nowej artylerii, gdzie zasięg zwiększył się do 5-8 kilometrów, wyobraźmy sobie, że można sobie było taką nowoczesną armatę ustawić gdzieś na rynku jeżyckim albo na ogrodach i będąc niewidocznym przez obrońców strzelać do nich, ale już nie strzelać do wału, do muru czy do bramy, ale ponad tym obwarowaniem do miasta, ponieważ ładunki, pociski zostały wyposażone w ładunki burzące, a więc już ta artyleria nacierająca nie niszczyła murów, wałów, bram, ale już niszczyła strukturę miasta. Twierdza bastionowa straciła rację bytu, przestała mieć znaczenie obronne. No i Prusacy postanowili temu zaradzić, ponieważ jednak Poznań twierdzą był. W roku 1876 postanowiono rozbudować formę, zmienić formę fortyfikacji z fortyfikacji liniowych, z fortyfikacji takich bastionowych na forty artyleryjskie. Wybudowano wówczas 9 fortów głównych i rozmieszczono je w pierścieniu o średnicy 9 km w regularnych odstępach co 3-4 km, tworząc linię obrony długości 30 km. Jeśli dzisiaj wiemy, że są to forty, jak na przykład Fort VII, Fort VI, Fort I, tam starowe, to jest właśnie ta linia tych fortów. Były to forty artyleryjskie. Znów rola była taka, że aby odsunąć przeciwnika od miasta. Jeśli fort był wybudowany 4 km od miasta, na forcie posadowiono artylerię, która miała zasięg 5 do 10 kilometrów, czyli jakby przeciwnika odepchnięto od miasta około 15 kilometrów. W drugim etapie budowy twierdzy uzupełniono przestrzeń między tymi fortami głównymi, budując 9 fortów pośrednich oraz ilość stałych baterii, jeszcze artyleryjskich schronów, także wytworzył się taki pierścień obrony naokoło Poznania w odległości 9 kilometrów od centrum miasta. On był dosyć szczelny, ale jednak zrezygnowano z umocnień liniowych, czyli nie było już wałów, nie było fos, no ale musiano to troszkę też urozmaicić, ponieważ ta przestrzeń jednak między fortami, linią fortów a miastem była duża, w związku z tym, gdyby się przeciwnik tam przedostał, no mogłoby być niebezpiecznie. Także w strukturę fortów weszły jeszcze dwie jednostki takie manewrowe, kawalerzyści i artyleria polowa. W Poznaniu był to pierwszy królewski regiment strzelców konnych, który stacjonował w Koszarach przy ulicy Grunwaldzkiej, dzisiejszej wówczas cesarzowej Augusty, i druga jednostka, która stacjonowała w Białych Koszarach przy ulicy Solnej, wówczas Magazynstrasse, czyli 20. Pułk Artylerii Polowej. To były te takie jednostki, które mogły operować właśnie w przestrzeni między miastem a linią fortów. No i mniej więcej tak ten system obrony funkcjonował.
Pamiętajmy o tym, że Poznań miał bogatą historię fortyfikacji, bogatą historię twierdz. Naszym gościem dzisiaj był Wiesław Kaczmarek, przewodnik PTTK z Koła Przewodników Poznańskich imienia Marcelego Mottego.
Dziękuję Państwu.
Żegnam się z Państwem. Dobranoc. Krystyna Różańska-Gorgolewska.